Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Wielu rodziców, dziadków, gdy diagnozowana jest u nich choroba nowotworowa, zastanawia się, czy ta informacja powinna trafić do dzieci z rodziny. Co robić w takiej sytuacji? Jak się zachować? O tym rozmawiam z Agnieszką Paczkowską, psychologiem, psychoonkologiem z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy mama, tata albo właśnie dziadkowie, kiedy chorują na nowotwór, powinni o tym powiedzieć dzieciom? Jak to zrobić, żeby dziecka nie wystraszyć? Tak sobie myślę, że dosyć często musi Pani Fundacji Hospicyjnej słyszeć takie pytanie, jak ja mam powiedzieć dziecku, jak mam powiedzieć córce, synowi?
Tak, w Fundacji Hospicyjnej często słyszymy takie pytania, czy to w Akademii Walki z Rakiem, czyli wtedy, kiedy rodzina się jest w trakcie leczenia onkologicznego, czy w Hospicjum Dutkiewicza wtedy, kiedy chory jest u kresu swojego życia. Takie pytania się pojawiają, ale oczywiście w hospicjum to już jest ten ostatni moment, już jest za późno. To, co jest szczególnie potrzebne, co jeszcze dotychczas często się nie zdarza, to to, żeby pamiętać o dzieciach, wtedy, kiedy rodzice chorują, kiedy rodzic się leczy onkologicznie, czy kiedy dziadek, babcia się leczą, żeby pamiętać, że oni są równoprawnymi członkami rodziny.
Czy nie ukrywać tego przed dziećmi?
Nie,
dzieci i tak coś widzą, czują, prawda?
Oczywiście, to jakby chcemy rozkładać w tej naszej kulturze polskiej taki parasol nad dziećmi. Te dzieci są często hołubione, bardzo mocno zwracamy uwagę na dzieci, ale niekoniecznie te nawyki nasze są zdrowe. Nie da się wtedy, kiedy w rodzinie dzieje się coś bardzo trudnego, nie da się tego ukryć. To jest mrzonka, to jest nasza łuda, to jest nasza chęć wyparcia w ogóle tego faktu. Choroba jednego członka rodziny powoduje zaburzenie całego systemu. I nie można się w tym okłamywać i dzieci powinny, tak jak inni dorośli w rodzinie, wiedzieć krok po kroku o tym, co się dzieje z ich bliskimi. Oczywiście na miarę swojego wieku musi być ta wiedza dostosowana do ich też ciekawości i do ich wrażliwości. Natomiast chronienie nadmiarowe i stawanie na głowie, żeby się nie wydało, to jest najgorszy pomysł możliwych.
Może ktoś powinien taką mamę albo takiego tatę wyręczyć. Powinno się dziecko zaprowadzić do psychologa. Pewnie to też zależy od wieku, ale lepiej mówić samemu, czy poprosić, nie wiem, kogoś właśnie z rodziny, siostrę, ciocię, żeby to załatwiła za nas, w cudzysłowie.
Najbardziej idealna sytuacja to ta, kiedy ktoś bliski dziecku może z nim o tym porozmawiać. Ale nie zawsze to jest możliwe, ponieważ albo rodzic jest zupełnie na to niegotowy, albo jest w kryzysie po usłyszeniu trudnej diagnozy. Więc wtedy oczywiście kolejni bliscy, dobrze by było, gdyby stanęli na wysokości zadania. I psycholog najlepszą swoją funkcję spełnia wtedy, kiedy może pomóc tym bliskim nauczyć się przekazywania tych trudnych informacji.
Tak się zastanawiam, czy dziecko będzie potrafiło zrozumieć tę sytuację, czy na przykład nie może, może pojawić się u niego właśnie jakaś sytuacja lękowa o własne jakby dalsze życie, co to będzie, bo jak mama jest chora, czy ona nie odejdzie, czy wszystko się uda. To jest taka naprawdę trudna chyba rozmowa.
Tak, i przygotowując się do takiej trudnej rozmowy, trzeba sobie uświadomić, że nie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby ta rozmowa była spokojna, żeby dziecko po niej wyszło radosne. To jest jakby niedościgniony cel i niemożliwy do osiągnięcia. Wiadomo, że dziecko zareaguje, podobnie jak dorośli, poczuciem zagrożenia, tak, lękiem, ciekawością albo oszołomieniem, tak jak wtedy, kiedy dorosły usłyszał pierwszy raz trudną informację.
A może zareagować też złością?
Może zareagować
złością. Pretensje mieć do rodzica, dlaczego mi to robisz? Dlaczego chorujesz?
Tak, dlaczego? A przecież mieliśmy inne plany. Te reakcje są, czasami trudno sobie wyobrazić, jak dziecko może w nietypowy sposób zareagować. Może zareagować też wycofaniem, milczeniem, tak jakby w ogóle nie przyjęło tych naszych słów do wiadomości.
Dlatego, pytam o to, bo to może być takie szokujące nawet dla rodzica, że nie należy jakby mieć też do dziecka o to pretensji, prawda, że tak reaguje.
Tak, to jest tak, że tak jak dorosły idzie do lekarza i słyszy diagnozę i często wychodzi oszołomiony, albo właśnie w bardzo różnych emocjach, tak samo dzieci, no, jak, tak samo dzieci mogą reagować, dlatego cały clue leży w tym, żeby mówi się o sztuce przekazywania trudnych informacji, że to jest taki proces rozłożony na pewne etapy.
No właśnie, to jak to powiedzieć, jak rozmawiać z takim dzieckiem młodszym, A jak z nastolatkiem? Jest różnica w tej rozmowie? Będzie pewnie.
No tak, w doborze słów, w doborze metafor. Oczywiście, w mówieniu bardziej wprost, nazywania rzeczy po imieniu w stosunku do nastolatka. Natomiast w tej warstwie uniwersalnej to jest bardzo podobne. Czyli trzeba jakby umówić się z dzieckiem na rozmowę, zaznaczyć w tej rozmowie, że będziemy rozmawiać o takich rzeczach trudnych. Zacząć od tego, że na pewno słyszałeś, czy wiesz, czy mówiliśmy tobie, że będziemy u lekarza i że tam, albo że ostatnio robiłam badania. Tak nawiązać do tego, co już dla dziecka jest oczywiste i dosyć szybko przejść do tej informacji, ale posługiwać się w tym przekazywaniu informacji takim torem od ogółu do szczegółu. Czyli mówić najpierw bardziej ogólnie.
Czyli na przykład powiedzieć, mamie wypadną włosy.
Tak,
albo mogą wypaść włosy.
Tak, że zachorowałam na nowotwór, tak, na przykład piersi. I to będzie się wiązało z tym, że będę tam przez ileś miesięcy, raz w tygodniu chodzić do szpitala. I to jest ogólna informacja, gdzie jest od razu też wskazanie, co można z tym zrobić. I trzeba poczekać, dać dziecku szansę.
Czyli nie mówić wszystkiego w czasie tej jednej rozmowy.
Warto nie zalewać informacjami, ponieważ i tak prawdopodobnie dziecko usłyszy z tej rozmowy tylko połowę. Tak jak my wtedy, kiedy jesteśmy u lekarza, dlatego do lekarza warto w takich trudnych sytuacjach iść parami, żeby każda z osób zapamiętała coś innego. Więc nie zalewać informacjami, przekazywać proste, jasne komunikaty, no i dać dziecku szansę do zadawania pytań.
A co z nastolatkiem? Bo ta rozmowa z nastolatkiem może przebiegać nieco inaczej. Ono właśnie może, takie nastoletnie dziecko, chcieć więcej wiedzieć od razu.
Tak, ponieważ ono może sobie uświadamiać więcej rzeczy. Wiele historii już słyszało na temat choroby na przykład onkologicznej, więc może już mieć bardziej celowe pytania. I często może padać pytanie, no ale co, czy ty z tego wyjdziesz, albo czy umrzesz, albo... Dziecko może to zachować dla siebie, ten rodzaj pytań, a raczej powiedzieć, że dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży i zamknąć tę rozmowę.
Natomiast... Czyli rodzic powinien sam wyjść z taką wypowiedzią, że robimy wszystko, żeby się to dobrze skończyło, jestem w dobrych rękach, wierzę w to, że wyzdrowieję?
Na którymś etapie tak. Jeśli rzeczywiście tak jest, jeśli jesteśmy na początku drogi, czy w jej środku i te rokowania są
dobre,
albo mamy o co walczyć, tak? Czyli jest duża szansa, że to leczenie przyniesie rezultat albo oddali rozwój choroby w czasie, to oczywiście tak. Nasze postępowanie nie tylko do ogółu, do szczegółu powinno iść w tej rozmowie, ale także ono powinno być zgodne z prawdą. Ponieważ ukrywane, nieprawdziwe informacje, one też wybrzmiewają w tej przestrzeni rodzinnej. Tego się nie da też ukryć. Więc to powinno być zgodnie z prawdą i podążać powinniśmy za ciekawością dziecka. Czyli jeśli zadaje pytania, to odpowiadamy. I to jest to uszczegóławianie, ale podążamy cały czas za prawdą. Nawet jeśli dotrzemy tam do bardzo trudnych informacji, jak temat związany ze śmiercią, umieraniem.
Czy reakcja dziecka na to, co my mówimy, może być taka pozorna? To znaczy dziecko zachowa spokój, ale wewnątrz będzie się wszystko w nim gotowało, będzie przepełnione emocjami i to gdzieś wyjdzie w innym miejscu, krótko mówiąc. Na przykład jeśli chodzi o jego jakieś problemy z nauką, zachowanie, dziecko może odreagowywać takie informacje?
Tak, może je odreagowywać nie wprost i rzeczywiście zablokować się w pierwszym etapie na rozmowę taką bezpośrednią na ten temat, dlatego po takich trudnych informacjach, po takich trudnych rozmowach trzeba gdzieś do tego wracać, nawiązywać, czyli rozumieć, że dziecko może być w różnych emocjach, że przeżywa być może szok i trzeba z nim spędzać więcej czasu niż zwykle, czy to z dzieckiem, czy nastolatkiem, robiąc coś razem, jakieś fajne, spontaniczne rzeczy, które prowokują same w sobie taką bliskość, która pomaga w tym, żeby dziecko mogło, jak będzie chciało, przy okazji, pod byle pretekstem, nawiązać do tej rozmowy, albo rodzic będzie mógł nawiązać. I rzeczywiście czasami dzieci, te, które mają trudność z takim mówieniem wprost o tym, co się w nich dzieje, albo nie do końca rozumieją, co się z nimi dzieje, przekierowują to na inne zachowania, na jakiś niepokój, na jakieś rozrabianie w szkole, na jakieś takie moczenie się na przykład w nocy, tak, czy utrata apetytu. To mogą być różne takie przeniesione zachowania, z których dziecko może wyjść, jeśli nie trwają zbyt długo.
A co nastolatki mogą robić? takich sytuacjach?
Podobnie, bardzo podobnie. Więcej tam jest werbalnych takich rzeczy, czyli werbalnej złości albo werbalnego takiego zaznaczania, że oni nie chcą o czymś rozmawiać, żeby dać im spokój.
Czyli wycofanie też? Nie będę patrzył, bo tak cierpię, jak na ciebie tak. patrzę, mamo.
Tak, izolowanie
się. Kiedy nie masz
się.
Włosów, to lepiej się zamknę w pokoju i będę tam siedział?
Tak. Tak, taka nastolatki chyba jeszcze bardziej dotykają takiego poczucia bezradności, bo oni już oczekują od siebie więcej zrozumienia dla tego drugiego rodzica, więcej sobie uświadamiają i nie jest już im tak łatwo przyjść spontanicznie, nie wiem, się wypłakać, o coś zapytać.
Czyli ta izolacja to nie jest zamknięcie się na problem rodzica, tylko trochę chronienie własnych emocji. Na przykład u takich
tak,
nastolatków.
Tak, to ja rzadko się z tym spotykam, żeby to było poczucie obojętności. Raczej to jest poczucie bezradności, trwogi i takiego myślenia, że jak ja bym zaczął o tym rozmawiać, to by się ze mnie tyle wylało, że ja bym tego nie udźwignął i być może ten mój bliski również.
Czy dzieci powinno się angażować, w cudzysłowie powiem, w chorobę rodzica? To znaczy na przykład dziecko powinno być też jakby na bieżąco z tym, co się dzieje, w szczegółach medycznych takich, czy nie wiem, powinno, jeśli to jest nastolatek właśnie, towarzyszyć rodzicowi do placówki, gdzie przyjmuje chemioterapię. Czasami tak jest, że właśnie mówiła pani nawet, powinno się do lekarza z kimś tam pójść, ale czy to może być taki starszy nastolatek, czy raczej nie?
Czy na pewno nie powinniśmy właśnie nadmiarowo chronić, ale też zalewać dziecka sprawami, które nie, do niego nie należą. Czyli nie powinien wchodzić w rolę jakby dorosłego opiekuna, jeśli takim dorosłym opiekunem jeszcze nie jest. Więc to gdzieś tam trzeba zawsze się zastanowić, czy to jest, czy zakładamy dziecku jego buty, które przynależą do niego. Ale jak najbardziej powinien rozumieć, co się dzieje i jeżeli się pojawia kolejna jakaś diagnoza albo kolejna potrzeba leczenia, to dziecko powinno o tym wiedzieć, bo to jest ważna rzecz, ważne wydarzenie w rodzinie. Powinno rozumieć, dlaczego rodzic leży przez 3 dni.
Czyli na przykład odwiedzić w szpitalu po operacji to i owszem, ale już na wizyty lekarskie to raczej nie.
Być może nie, bo być może tam się będzie musiał zetknąć z bardzo dużymi emocjami swojego rodzica. Może na rutynową kontrolę i owszem, ale nie wtedy, kiedy ten rodzic będzie potrzebował wsparcia osoby dorosłej.
Często dzieci, zwłaszcza nastolatkowie, pytają, mogą pytać, co ja mogę zrobić? Ja chcę coś, też chcę pomóc, chcę coś robić. W jakie sprawy dziecko można wtedy w takiej sytuacji zaangażować? Jakieś domowe na przykład bardziej?
Tak, sprawdzają się takie narady rodzinne. To wiele osób dorosłych o tym mi opowiada, że zrobili w pewnym momencie naradę rodzinną i podzielili się trochę na nowo obowiązkami, no bo jeden z członków rodziny trochę wypadł z obiegu, jeżeli chodzi o taką codzienność, rutynę. Więc dochodzenie nowych obowiązków to jest naturalne. Pomoc w tej chorobie, w takim sensie, że nie wiem, jeśli trzeba dopilnować, żeby, nie wiem, młodsze rodzeństwo zdążyło do szkoły, to też można starsze dziecko, jeżeli to nie przekracza jego możliwości, zaangażować. Czy też no, opowiadanie o tych kroplówkach, czy zakładanie, tak jak ostatnio jedna z mam opowiadała, że razem z dzieckiem no, zmieniają ranę, którą mama ma po przyjmowaniu chemii i dziecko jakby w tym uczestniczy i ona uzna, że to jest okej, że to jest dobre dla jej dziecka, czy pójście razem do apteki. Różne rzeczy, które pokazują, że ta choroba rzeczywiście jest, że ona jest prawdziwa, że ona się dzieje w rodzinie i że można z nią jakby funkcjonować i że ona nie zagarnia całego świata dziecka. Czyli dziecko ma też dostęp do tej swojej rutyny codzienności.
Mówiła pani, że nie należy kłamać. Nie należy dziecka oszukiwać, zawsze mówić prawdę, ale bardzo często ta prawda nawet dla chorego jest nieznana, bo on nie wie, jak potoczy się jego leczenie. To w takim razie powinno się dziecko jednak zapewniać, że wszystko się dobrze skończy, bo my w to wierzymy, że ta choroba będzie wyleczona i powinniśmy o tym dziecku w taki sposób mówić?
No, kluczowe jest tutaj bycie w zgodzie ze sobą i podążanie, znaczy i bycie prawdziwym. Czyli jeśli nie wiemy, no bo liczymy na to, mamy nadzieję, że wyzdrowiejemy, no ale nikt nam jeszcze nie daje gwarancji, jeszcze po tym leczeniu tego nie widać, to nie jest jeszcze ten moment, no to w taki sposób powinniśmy to komunikować dziecku. żeby ono podążało w tym, w czym my jesteśmy.
Ale też nie traciło nadziei.
Ale też nie traciło nadziei, tak? Czyli to są właśnie te słowa, wiesz, ja robię wszystko, co w mojej mocy. Jestem u świetnych lekarzy, po to, żeby dać radę, żeby zwyciężyć chorobę. Musimy tutaj wszyscy trzymać kciuki, żeby tak było.
Kiedy dziecko mimo wszystko, mimo tych naszych starań, wymaga pomocy psychologa, psychoonkologa? Bo do psychoonkologa również możemy przyjść z dzieckiem. To nie jest psycholog tylko dla chorujących onkologicznie, ale także dla ich bliskich.
Tak, tak. Wtedy, kiedy jest rodzina w kryzysie wynikającej z choroby, psychoonkolog jest jak najbardziej wskazaniem. Do specjalisty powinniśmy pójść z dzieckiem wtedy, kiedy widzimy, że dziecko, że to, jak ono funkcjonuje w tym kryzysie związanym z chorobą, przestaje już być dla niego do wytrzymania. Czyli kiedy przewlekle przestaje jeść, kiedy ma trudności przewlekłe ze spaniem, czyli dłużej niż kilka razy, tak, w tygodniu, kiedy krzywdzi siebie, czy jakieś ma takie myśli autodestrukcyjne. To są te momenty, bo oczywiście dziecko ma prawo do smutku, ma prawo do rozpaczy, ma prawo do bezradności, tak jak dorosły w swojej chorobie, czy dorosły, który opiekuje się tym bliskim, chorującym.
Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog z Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Z Państwem się żegnam, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.